Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w sali klementyńskiej w Watykanie przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych religii.
Najważniejszym z tych gości był patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, Bartłomiej I. Po raz pierwszy przybył on na oficjalną inaugurację pontyfikatu Ojca Świętego.
W słowach skierowanych dziś do papieża Bartłomiej I wyraził radość z wyboru Ojca Świętego Franciszka na stolicę Piotrową. Podkreślał, że przed nowym papieżem stoi wiele wyzwań.
Jedność kościołów chrześcijańskich, jak mówił patriarcha ekumeniczny, jest pierwszą i najważniejszą z naszych trosk, warunków, aby nasze świadectwo chrześcijańskie mogło być wiarygodne wobec tych, którzy są blisko i daleko.
Aby to zrealizować, potrzeba, aby dialog teologiczny, który już się rozpoczął, był kontynuowany. Aby prawda wiary, doświadczenie świętych i tradycja wspólna wschodowi i zachodowi pierwszego tysiąclecia mogły być razem zawarte i przybliżone w sposób wspólny. To jest dialog, który należy czynić w miłosierdziu i w prawdzie, w duchu pokory poprzez broń prawdy.
Ojciec Święty podziękował za obecność wszystkich delegacji kościołów podczas inauguracji jego pontyfikatu. Papież podkreślał, że rozpoczyna posługę, którą jego poprzednik proklamował jako rok wiary. Mówił, że pragnie kontynuować tę inicjatywę.
W ten sposób Franciszek zaznaczył 50. rocznicę początku II Soboru Watykańskiego jako sposób pielgrzymki do tego, co dla każdego chrześcijanina powinno być istotne. Osobista relacja z Chrystusem, Synem Bożym, który za nas umarł i zmartwychwstał.
Ojciec Święty akcentował, jak ważny jest Sobór dla ekumenizmu. Przypomniał on słowa Jana 23 z przemówienia wygłoszonego na rozpoczęcie Soboru.
Kościół katolicki chce uczestniczyć czynnie w tym, by udało się doprowadzić do pełnej jedności w Jezusie, prosząc z gorącymi modlitwami Ojca. To powiedział Ojciec Święty Jan. Tak, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Jesteśmy wszyscy bardzo blisko związani z modlitwą Zbawiciela podczas ostatniej wieczerzy. Ut unum sint, aby byli jedno. Prosimy Ojca Miłosiernego, by żyć w pełni wiarę, którą otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu. By móc dać świadectwo wolne, radosne i odważne. To będzie nasza najlepsza służba w sprawie jedności chrześcijan.
Transmisję audiencji przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W toruńskim sądzie powinno się właśnie rozpoczynać posiedzenie, podczas którego zapadnie wyrok w procesie przeciwko poseł Annie Sobeckiej, która wyłożyła pieniądze na grzywnę wymierzoną ojcu Tadeuszowi Rydzykowi.
Przypomnijmy, wcześniej sąd uznał za nielegalną zbiórkę pieniędzy przeprowadzoną przez Radio Maryja, między innymi na działalność stacji oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, i nałożył na ojca Tadeusza Rydzyka grzywnę.
Poseł Anna Sobecka wyłożyła pieniądze na zapłacenie grzywny, po czym została oskarżona przez toruńską policję o złamanie artykułu 57 Kodeksu Wykroczeń. Grozi jej kara aresztu od 5 do 30 dni albo grzywna do 5 000 zł.
Sędzia odczytała przed południem oświadczenie poseł Anny Sobeckiej, w którym poseł wnosi o uniewinnienie.
Przewód sądowy nie wykazał w najmniejszym stopniu mojego zamiaru popełnienia wykroczenia z artykułu 57 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń oraz nie wykazał, aby było inaczej niż wyjaśniłam ja i przesłuchani w sprawie kapłani. Inni świadkowie nie mieli kompletnie nic do powiedzenia w zakresie meritum oskarżenia. Jedynym wyrokiem, jaki może w niniejszej sprawie zapaść, mając na uwadze to, iż wnioskujący nie przedstawił żadnego dowodu wskazującego, że nie było tak, jak wyjaśniłam, jak wyznali świadkowie duchowni, przy oczywistej konieczności zastosowania zasady in dubio pro reo, jest wyrok uniewinniający i o wydanie takiego właśnie wyroku ośmielam się ponownie ostatecznie przed Wysokim Sądem wnosić.
Poseł Anna Sobecka akcentowała w sądzie pod koniec stycznia, że organy kierujące wniosek o ukaranie powinny dołożyć większej staranności w ustaleniu faktów, na bazie których złożono ten wniosek.
Nie dopełniono nawet w podstawowym zakresie tego obowiązku, nie ustalając zamiaru, ani też nie zadając mi pytania, czy wyłożone pieniądze zostały mi zwrócone, które to ustalenia uniemożliwiłyby skierowanie sprawy do sądu. Te ustalenia poczynił dopiero sąd. Nikt racjonalnie myślący nie może mieć wątpliwości, iż sprawa miała charakter przeważającej części polityczny.
Polityka Radosława Sikorskiego nie zapewniła poprawy bezpieczeństwa, wzrostu zamożności i siły Polski, o czym szef MSZ zapewniał w ubiegłym roku. Jest wręcz odwrotnie. Drastycznie wzrasta zadłużenie państwa i samorządów, powiedział poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych.
Jednak jak zauważa polityk, Radosław Sikorski także dzisiaj nie przedstawił definicji wyzwań i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Polska nie jest bezpieczniejsza. Dekoniunktura naszego bezpieczeństwa postępuje. Nie zbiliśmy fortuny na organizacji turnieju piłkarskiego. Budowa infrastruktury komunikacyjnej wlecze się. Nie doszło do znaczącego wzrostu zagranicznych inwestycji w Polsce, ani zdobycia nowych rynków zbytu. To wymagałoby zmierzenia się ze światem, jego wyzwaniami, intensywnych poszukiwań za granicą partnerów gospodarczych. To wymagałoby wytężonej pracy od ministra spraw zagranicznych. Oderwanie się od ćwierkacza, wyjścia z mediów, gdzie nieustająco walczy pan z opozycją, zamiast przekonywać do zgody wokół swojej polityki. Minister spraw zagranicznych nie przedstawił nam definicji wyzwań, zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Domagamy się zatem, aby pan uczciwie przedstawił, kto, jak i czym zagraża Polsce.
Informacja Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej to propaganda sukcesu, mydlenie oczu polskiemu społeczeństwu. Mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski zwraca uwagę, że polityka zagraniczna kreowana przez Sikorskiego powoduje, że nasz kraj rok po roku po cichu traci kolejne atrybuty swojej suwerenności.
Przedstawiona informacja szefa MSZ o założeniach polskiej polityki zagranicznej to w czystej postaci polityka PR-u, propaganda sukcesu i pozorowana dyplomacja, to mydlenie oczu polskiego społeczeństwa. Kreowanie takiej iluzji wirtualnej, mocarstwowej polityki zagranicznej, pełnej sukcesów i propagandy, powoduje, że Polska rok po roku, po cichu, traci kolejne atrybuty swojej suwerenności, a także gwarancji bezpieczeństwa, nie otrzymując nic w zamian. W rzeczywistości ostatnie 6 lat polskiej polityki zagranicznej charakteryzuje się znacznym osłabieniem pozycji międzynarodowej Polski na świecie, a w szczególności w Europie, wręcz jej marginalizacją.
W wyniku wybuchu miny pułapki w Afganistanie zginął starszy szeregowy Paweł Ordyński, a kolejny polski żołnierz został ranny.
Do zdarzenia doszło około południa czasu lokalnego podczas patrolu na północny zachód od Gazni.
Poległy służył w 12. Brygadzie Zmechanizowanej ze Szczecina. Był kawalerem, miał 29 lat.
W Parlamencie Europejskim w Brukseli trwa cykl międzynarodowych spotkań dotyczących tak zwanego Tygodnia dla Życia.
Uczestnicy konferencji wysłuchali już referatów dotyczących m.in. problemu badań w sprawie wykorzystania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych.
Niestety wielu deputowanych Europarlamentu mylnie interpretuje zapis Karty Praw Podstawowych, mówiący o tym, że każdy ma prawo do życia.
Tak zwany Tydzień dla Życia to bardzo ważne wydarzenie dla Parlamentu Europejskiego. Niestety zapisy unijnych dokumentów są często interpretowane w Europarlamencie w sposób niezgodny ze stanowiskiem Kościoła. Dlatego europosłowie powinni zapoznać się z opinią neutralnych ekspertów z różnych środowisk, tak aby kwestia ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci była respektowana podczas głosowań w tej instytucji. Bardzo często w Europarlamencie pojawia się pytanie, od kiedy właściwie zaczyna się życie ludzkie. Prowadzone są różnego rodzaju czasem absurdalne dyskusje na ten temat. Dr David Albert Jones, dyrektor ośrodka bioetyki w Oksfordzie, przedstawił w Parlamencie Europejskim informację, że embrion to pierwszy etap życia organizmu, zanim organizm ten narodzi się i nie posiada on jeszcze swojego ostatecznego kształtu. Embrion ludzki zaczyna życie jako zapłodnione jajo, jako pojedyncza komórka, która potem dzieli się wewnętrznie. Jest to pierwszy etap rozwoju życia ludzkiego i dlatego ma tak szczególne znaczenie, poinformował w Europarlamencie ekspert ekspert z Oxfordu. Podczas tak zwanego tygodnia dla życia do Brukseli przyjeżdżają osoby, które domagają się zniesienia wszelkich praw lub decyzji sądowych, które poprzez tak zwaną aborcję pozwalają na zabijanie niewinnych istnień. Dla Radia Maryja z Brukseli, Dawid Nachajowski.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.